Słuchajcie, jestem bardzo zbudowany kazaniem, które tydzień temu wygłosił Maciek Fijałkowski. Wy macie pozdrowienia od zboru w Gorzowie. Spędziliśmy tam z Izą 2 noce i 3 dni. Od piątku do niedzieli byliśmy. O, Jeremiasz był z nami, włącznie z podróżą w jedną i w drugą stronę, bo to jest jego macierzysty zbór. Czy zbór może być macierzysty? Czy zbór nie powinien być ojcowski? Nie, no, macierzysty, bo eklezja to rodzaj żeński, dobrze? Więc tam spędziliśmy czas. Mieliśmy fantastyczny, naprawdę błogosławiony czas. Fajnie było. Natomiast Maciek tu głosił słowo i bardzo mi się to słowo podobało z Piotra. Jedna myśl, która mnie bardzo dotknęła i ona mi przez cały tydzień jakoś mnie mocno dotyka, to jest to słowo, ten w taki wrzutkę, którą zrobił na temat nowoczesności. Nie wiem, czy pamiętacie. Że żyjemy od 200 lat w takiej mentalności, że to, co nowe, jest lepsze. Że tego w dziejach świata nie było. Dopiero po okresie oświecenia, po okresie rewolucji francuskiej, kiedy nastąpiło to kapitalistyczne przyspieszenie, to żyjemy w takim czymś, że wszystko, co jest kupione nowe, jest lepsze. I on podawał przykłady, że nie jest. A ja w tym tygodniu, myśląc o tym, co mówił Maciek, zacząłem nawet myśleć o tym, że nie tylko, że to nie jest prawda, że to, co nowe, jest lepsze, bo często to, co stare, jest najlepsze. Stare wartości, fundamentalne prawdy, Bóg, który jest najstarszy, Biblia, która jest starą księgą, Kościół, który ma już 2000 lat i tak dalej, to właśnie te rzeczy, które antropologia, człowiek, który żyje 1000 lat na Ziemi, że w tym jest fundament, a nie w nowinkach i nowościach. I nawet myślałem sobie w takim zderzeniu, wiecie, o takich antycznych przysłowiach. Jedno to jest wszystko płynie, tak? Pantarei chyba, to było po grecku, mi się wydaje, albo po łacinie, nie pamiętam. Więc wychodziłoby na to, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana, ale z kolei jest inne też takie bardzo znane łacińskie przysłowie, że nic nowego pod słońcem. I wiesz, i to jest jakieś takie fundamentalne dla mnie, że musimy wiedzieć, do czego, jak się w życiu odnosić, czy to, co widzimy, co nowe, czy to jest dobre. Bo Bóg w swoim słowie mówi, starego nie wspominajcie, oto ja czynię nową rzecz. Więc my musimy mieć właściwą perspektywę i nie patrzeć tak, jak myśli świat. Świat w tej chwili myśli, to co nowe i młode jest lepsze. Więc kult młodości, który nigdy się nie kończy, który jest wywróceniem porządku świata. Bo Biblia mówi, że stary człowiek, mądry, doświadczony, jest fundamentem i stabilnością dla młodych pokoleń. I to jest prawda, jeżeli ten stary jest mądry, ale nie usiłuje za wszelką cenę być młody. Taka scena jest, powtarzająca się kilka razy, w tym najnowszym filmie Top Gun, Maverick, dodatek, tak, z Cruise'em, który po, wiecie, tam w latach 80. była pierwsza część nakręcona, teraz niedawno ostatnia. Wiecie, i w tym filmie, film generalnie no taki sobie, jak z Tomem Cruise'em. Nie są to daje ambitniejsze filmy chyba, ale jedna rzecz, która tam się powtarza, on jest tam tym wojującym lotnikiem, który nigdy nie chciał zostać nauczycielem młodych lotników, ale zawsze chciał walczyć. No i oczywiście w tym ostatnim odcinku też walczy, bardziej dlatego, bo nie chce tych młodych posłać na pewną śmierć, ale jednak to przez cały film, czemu się opiera, to jest to temu, żeby odpuścić. I dopiero jego stary przyjaciel z wojska, z którym kiedyś walczył, który umiera na raka, mówi do niego, mówi, słuchaj, na każdego człowieka przychodzi czas, żeby odpuścić. Dla niego akurat, dla tego grającego bohatera Toma Cruise'a, to oznacza, że ma przestać walczyć i stać się nauczycielem młodych lotników. I wiecie, i to jest taka fundamentalna prawda też dla Kościoła, że powinniśmy wzrastać w wieku duchowym, i brać odpowiedzialność za młodych, a nie za wszelką cenę stać się młodymi i cały czas być pod tymi, którzy podbijają świat, ale stać się ojcami dla tych, którzy będą podbijać świat. Czyli być zapleczem dla młodości, być zapleczem dla energii, być zapleczem mądrości dla mocy energii, która jest w młodych. To jest po prostu, wiecie, niesamowita prawda. I wracając do tego, do tych starych i nowych praw, to co Maciek powiedział tydzień temu, ja mam też taką myśl, że wiecie, że nowe rzeczy nawet, które się pojawiają na Ziemi, musimy na nie też patrzeć właściwie, bo może się okazać, że one nie są nowe. Wczoraj byliśmy z Izą na fajnej konferencji na Psychoforum na temat Ewangelicznej Polski, konferencji na temat zdrowia psychicznego. To już była któraś chyba druga albo trzecia edycja tej konferencji. I pierwsza część była poświęcona młodym ludziom generacji Z, Gen Z, takie słynne ostatnio. Wiecie, to około godziny trwał ten wykład, w sumie na pół był prowadzony przez dwie młode osoby. I słuchajcie, słuchałem tego i byłem jakiś zafascynowany tym, bo słuchałem tego i miałem wrażenie, że mówią o mnie, kiedy miałem 15 lat. Dzisiaj ten cały Gen Z to jest taki, wiecie, taka nowość. Mówi się, naukowcy mówią, że to jest urodzone dzieciaki między 1995 a 2010. Taka duża perspektywa, tak? Więc jak masz 29 lat, to się jeszcze łapiesz. I jak masz 14, to już się łapiesz, tak? Ale to jest bardzo umowne. A ja słuchałem tego i tylko jedna rzecz mi nie pasowała w tym obrazie, że ja nie miałem komórki i nie miałem social mediów. Jedyna rzecz, która wypadała z tego całego modelu. I później nawet z moim przyjacielem, psychiatrą to skonsultowałem i mówię, słuchaj, czy mi się coś zdaje, bo to było przedstawiane w tym wykładzie jako taka potrzeba odpowiedzi na potrzeby młodego pokolenia, szczególnie zdrowia psychicznego, tego Gen Z. Ja mówię, czy mi się tylko wydaje, czy po prostu... Czy ja słucham o sobie sprzed 40 lat? Wiecie, jeden mój przyjaciel psychiatra mówi, Marek, nic ci się nie wydaje. Dokładnie masz bingo, po prostu objawienie. Bo to jest dokładnie to, że rzeczy, które nam się wydają, że są nowe, czasami są po prostu takie same. Takie same. Wiecie, miałem też taki parę lat temu, kiedy, nie wiem, czy pamiętacie, to było z 2 lata albo 3 lata temu, albo 4 nawet, zaprosiliśmy Maćka Liźniewicza z Life Churchu, to jeszcze było na Wiolinowej, kiedy się spotykaliśmy. I pamiętam, że w tamtym okresie miałem taki trochę kompleks a propos wszystkich młodych kościołów, taki silny, czyli że kościół musi być adekwatny. Gdzie to minęło jakieś 5 lat, około 5 lat minęło od tamtego czasu. Powiem wam, przez te 5 lat Bóg mnie uzdrawia i dochodzę do wniosku, że nie ma czegoś takiego w ogóle, że to jest źle w ogóle postawiona teza. Przypomniałem sobie, jak ja miałem 25 lat, zaczynałem kościół, byliśmy uważani za młodzieżowy kościół, a my siebie uważaliśmy za normalny kościół. Wszystkie rzeczy, które robiliśmy, uważało starsze pokolenie, że my robimy jakoś coś, proch odkrywamy, wszystko na nowo, że się tym chełpimy, że drukujemy kolorowe ulotki, że głośne uwielbienie prowadzimy, że jesteśmy aroganccy w głoszeniu naszych kazań, że przywiązujemy zbyt dużą wagę do muzyki i reklamy. Wiecie, to jest po prostu pam bam. Po 30 latach ja patrzę i mówię sobie, nie, ja źle patrzę. Oni robią to samo, co ja robiłem. Może są inne narzędzia, inne środki wyrazu, ale to jest to samo, to jest nic innego. Wiecie, miałem też taką myśl, kiedy zacząłem robić wtedy, 5 lat temu, myślałem o spotkaniach dla liderów, dla kościoła i myślałem sobie, mówię sobie tak, teraz ci młodzi ludzie, jak się spotykają, to potrzebują takiej fajnej kawiarni, potrzebują mieć takie dobre jedzenie, że to już nie są tak jak my w naszych czasach, że przy paluszkach się spotykaliśmy. I też w ostatnim czasie myślę sobie, dochodzę do takiego miejsca, że to jest nieprawda. My też robiliśmy wszystko inaczej niż starzy robią. Moja mama do mnie mówiła, gdzie wy tam do lasu łazicie z tą gitarą? Czy nie można jak ludzie się pod dachem spotkać? Prawda? Ksiądz ścigał nas. A po co wy tam te modlitwy robicie na strzelnicy? Czy nie można normalnie, czy nie do kościoły zbudowano, żeby się tam spotykać? I wiecie, i to jest to po prostu takie pozorne nowości, które nam się wydaje. A to jest po prostu nic nowego pod słońcem. I od zawsze tak było, że młodość była młodością, starość była starością. I to nie są jakieś rzeczy, które są tajemnicą. Ale jeżeli my mamy miłość Bożą w sercach i mądrość Bożą, to będziemy wiedzieć w każdej dekadzie życia, jak żyć, być adekwatnymi i wypełniać wolę Bożą. Także to tylko taki dodatek do tego, co mówił Maciek tydzień temu, bo bardzo mnie to dotknęło i myślę, że w tych czasach, słuchajcie, będziemy widzieć coraz większy głód wokół nas, co powtarza się cały czas w każdym pokoleniu. Będziemy widzieć głód ludzi, którzy mają już dosyć nowoczesności, którzy chcą starych, dobrych rzeczy. I sami zobaczycie, że sami też zaczniecie za nimi tęsknić. Wiecie, ja mam już od jakiegoś czasu i to jest łaska od Boga i tak się cieszę, bo Bóg po prostu, mam wrażenie, z roku na rok, jak tak po tej mojej 50, to już jest 6 rok, rok po roku daje mi więcej spokoju i takiej pewności, że to, co robię, robię właściwie. I coraz mniej mam takiego miotania się i takiego szukania, czy ja wszystko robię właściwie i czy nie powinienem czegoś zacząć. Czy ja pewnie będę całe życie coś zaczynał, bo to jest jeden z form i tożsamości mojej służby. Taki pionier, tak gdzieś głęboko siedzi. Więc tego się nie wyrzeknę. Wyrzekała się żaba błota. Więc to nie da rady. Ale z drugiej strony przychodzi więcej pokoju. Przede wszystkim w tym, że mam coraz więcej luzu na porównywanie się z innymi. Na porównywanie kościołów, na porównywanie powołań, porównywanie małżeństwa swojego, porównywanie swoich dzieci do innych dzieci. I porównywanie Polski do innych krajów. Wiecie, to są po prostu piękne rzeczy. Więc słuchaj, żyj z Bogiem, nic nowego pod słońcem, wszystko płynie, jedno i drugie jest prawdą, tylko należy we właściwym czasie do właściwych rzeczy zastosować właściwą miarę. Amen. To był już drugi wstęp. Pierwszy był finansowy, drugi był w odniesieniu do Maćka. A teraz kazanie. Otwórzmy Biblię w Ewangelii Jana, 14 rozdziale. Iza się dziwi, że trzecie kazanie już dzisiaj głoszę, bo już chcę iść do domu. Kochanie, zaraz pójdziesz. Na początku roku głosiłem o dziękczynieniu dużo. Potem powiedziałem jedno słowo o Duchu Świętym po powrocie z Afryki 2 tygodnie temu. I miałem takie myśl, żeby dalej mówić o Duchu Świętym. Bo powiem wam, że od czasu powrotu z Afryki dalej jestem zakochany w Duchu Świętym. Daje mi to też taką lekkość każdego dnia w tygodniu i w służbie, bo myślę o Duchu Świętym cały czas. Więc zauważam, że ostatnie 2 tygodnie mam mało frustracji stosunkowo do życia jak zwykle, bo każdego dnia cieszę się z tym, co danego dnia Duch Święty robi w moim życiu i do czego każdego dnia mnie prowadzi. Powiem tak, dzisiaj jest nas bardzo mało w kościele. I powiem wam, że to jest pierwszy raz od dawna, gdzie nie robi to na mnie żadnego negatywnego wrażenia. I dziękuję za to Duchowi Świętemu, bo wiem, że to jest Jego praca, który mówi do mnie, wszystko jest dobrze, zrób to, co powinieneś zrobić na dzisiaj. To jest piękne. I wiecie, miałem taką pokusę, żeby dalej głosić o Duchu Świętym, ale jakoś Bóg mnie skręcił, bo zacząłem czytać o Duchu Świętym. Jest taki fragment Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16 wiersz. I przeczytałem tutaj tak. Ja prosił będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Przeczytałem ten werset, szukając wersetów o Duchu Świętym. I wiecie co mnie dotknęło w tym wersecie? Dotknęło mnie w tym wersecie, że Jezus mówi w 16, ja prosił będę Ojca. Tak mnie to dotknęło, że przestałem myśleć o Duchu Świętym, a zacząłem myśleć o Jezusie, który prosi Ojca. I który mówi do swoich uczniów, że On w przyszłości będzie prosił Ojca. Powiedz, będę prosił. Jest taki fragment w liście Jakuba, który mówi, nie macie, bo nie prosicie. Mnie się nie tak dotknęło. No mówię sobie, ja cię kręcę. Jeżeli Jezus prosił Ojca i zapowiadał to, że będzie prosił Ojca, bo wiedział, że idzie, umrze, pójdzie do Ojca i będzie Ojca prosił, żeby posłał Ducha Świętego swoim uczniom. Pomyślałem sobie, jeżeli Jezus zapowiada, że będzie prosił Ojca i potem prosił Ojca i do dzisiaj wstawia się za nami, to mi korona z głowy nie spadnie, jak będę prosił Ojca. Powiedz, będę prosił. Wiecie, to strasznie dotyka mojego serca, bo tak jak fundamentalna jest prawda o tym, że mamy żyć w dziękczynieniu, że ten, kto nie żyje w dziękczynieniu, nigdy się niczym nie nasyci w swoim życiu. Chociażby już nie wiem, co otrzymał, jak nie ma wdzięczności w jego sercu, to nigdy nie będzie szczęścia w jego sercu. To jest o postawie. Tak samo jest dokładnie tutaj. Nie mamy, bo nie prosimy. A często nie prosimy dlatego, że uważamy, że nasze uniżenie, że nie potrzebujemy uniżać się, żeby poprosić. Bo wiecie, bo prośba w swojej naturze to jest uniżenie się. Prośba to jest co innego niż żądanie, prośba to jest co innego niż ogłaszanie, niż proklamowanie, niż branie tego, co moje. Prośba to jest stanięcie w postawie uniżenia z gotowością, że mogę nie otrzymać. Ale mimo tego, że nie mam pewności, czy otrzymam, będę prosił. I powiem wam, że to jest po prostu piękne. To jest piękne. I słuchajcie, to słowo, żeby później sobie mówię, dobra, może ja przesadzam, może Jezus tutaj w tym Jana 14:16 nie mówi tego, co ja sobie wyobraziłem. Może to słowo prosić jest innym słowem. Słuchajcie, nie. Okazuje się, że to słowo eratao występuje w Biblii około 60 razy w Nowym Testamencie, greckie słowo. 35 razy jest dosłownie tłumaczone jako prosić, 23 razy jako pytać i raz jako modlić. Czyli kiedy Jezus mówi, a ja będę prosił, ja będę pytał, ja będę modlił się do Ojca, aby dał wam innego pocieszyciela, to naprawdę to oznacza. Że nie będę rozmawiał o tym tylko, ale ja będę prosił. Wiecie, bo jest słowo modlitwa, to jest inne słowo w Biblii i ono oznacza, już nie będę mówił o Grece i tam nie będę się odnosił, ale ono generalnie jest tłumaczone jako zwracanie się do Boga, jako rozmowa z Bogiem, jako pytanie Boga, jako proszenie, jako dziękczynienie, jako mówienie o czymś do Boga. Modlitwa to jest po prostu relacja, ale to nie musi być prośba. Tam może być uwielbienie, tam może być wylewanie swojego serca, tam może być zadawanie pytań. Modlitwa jest czymś szerszym. Ale prośba, która zawiera się w modlitwie, która jest opisana tym słowem erotao, ono oznacza właśnie takie uniżenie się. Po prostu włącznie, że na krawędzi słowa z pytaniem. Tak? Czyli taka prośba z dawaniem osobie, która ma nam odpowiedzieć, możliwość zdecydowania o tym, jak odpowie. Czy odpowie mi na to moje pytanie, na tą moją prośbę, bo te słowa są tożsame, pytać i prosić tutaj w Grece akurat, że mi da, czy mi nie da. I powiem wam, że to jest piękne. Że to jest piękne. Ja w ogóle parę lat temu wpadła mi taka książeczka. Ja lubię takie rzeczy. Czasami z Izą jeździmy prawie zawsze tam jeździmy. Ostatnio nie byliśmy. Prawie zawsze, jak jeździmy do Krakowa na wycieczkę, to jest takie ulubione miejsce mojej żony. Tam jest taki portal szczęścia. Jak moja żona przyjeżdża do Krakowa, to się robi taki pstryk i ona jest najszczęśliwszą osobą na świecie wtedy. Więc ja wiem, co robić, żeby ona była szczęśliwa, czy ją wsadzić w pociąg albo w samochód i pojechać z nią do Krakowa. Nieważne, czy leje, czy jest śliga, czy mgła. Nieważne, że na Brackiej pada deszcz, jak śpiewa jeden bard krakowski. Tak? W Krakowie zawsze jest po prostu, wiesz, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Po prostu to tak jest po prostu z Izą. I zawsze jak tam przyjeżdżamy, to zawsze jeździmy też do Tyńca. To jest drugie takie miejsce z czakranami. nie, ja sobie żartuję. Nie chodzi mi o czakrany, ale chodzi po prostu, wiesz, o ten portal. I ja tam wchodzę do księgarni i tam są zawsze fantastyczne książki. To jest marketing, to jednak jest potęga. Bo wystarczy, nie trzeba dobrej książki napisać, wystarczy dobry tytuł dać. Czyli taką książeczkę sobie kupiłem. Jezu, ty to załatw. Fajny tytuł, fajny obrazek, nie gruba, za 7 zł, Jezu, ty to załatw. I sobie kupiłem. I się okazuje, że to jest książka o jakimś gościu, jakimś księdzu włoskim, z którym w ogóle nie zasmakował, jak to przeczytałem, ale został święty właśnie przez to, że całe życie to powtarzał. Jezu, ty to załatw. I został z tego słynny. I się okazało, że wielokrotnie Jezus to jakoś załatwiał. Nawet jak mi nie odpowiedział wprost, to załatwiał. I stało się tak, to do niego przylgnęło, że zrobili go świętym i wydali jego książki i ja musiałem za to zapłacić 7 zł. Bo mi się tytuł spodobał. Ale wiecie... Ale to jest prawda biblijna dla naszego życia. Że pewne rzeczy otworzą się dla nas nie kiedy my staniemy się specjalistami od otwierania duchowych sejfów. Jak Kramer rozumiesz, i te wszystkie ucha od śledzia, po prostu i wabanki. My tak czasami podchodzimy do duchowego życia. To jest związane z pychą trochę. My chcemy być specjalistami od duchowego życia. Tak jakoś, a co tu jest potrzebne? Czy demony, czy takie chrześcijańskie kung fu? Czy modlitwa, czy dziękczynienie, czy kościół biblijny, czy niebiblijny? I ćwiczymy te nasze kata po prostu, wiesz, chrześcijańskie. A co Jezus mówi? Macie być jak dzieci. A co dzieci robią? Dzieci mordują swoich rodziców niekończącymi się prośbami o wszystko. Rzeczy potrzebne, niepotrzebne, o tych rzeczy, których chcą się nauczyć, o tego, że, o to, żeby się czegoś nie nauczyć, proszą. Proszą po prostu o jedzenie, proszą o rozrywkę, proszą o zabawę, proszą o wszystko. Proszą przez całe życie o coś proszą. Ja znam ten głos moich dzieci. One do dzisiaj, już w tym roku oboje będę miał pełnoletnich. I ja rozpoznaję ten głos, kiedy przychodzą i mówią: tato, jeszcze nic nie zostało powiedziane. A ja już wiem, że nie będzie za tym słowa: jesteś wspaniałym ojcem. Tato, chciałem ci podziękować. Tato, co mogę dla ciebie zrobić? Ja wiem, co tam jest dalej. Więc ja już się nauczyłem mówić nie, zanim one pójdą dalej, więc że tato, ja mówię nie. Tak na wszelki wypadek. Żeby się zastanowić, czy naprawdę tego chce. Ale wiecie, to jest taka natura, ja myślę, że to jest bardzo Boże i to są te stare prawdy, te takie fundamentalne, które nigdy nie przemijają. Naprawdę, jeżeli chcesz coś otrzymać od Boga, to się zastanów, czy prosisz. Bo jeżeli Jezus prosił, to i my mamy prosić. Tutaj, słuchajcie, w Ewangelii Łukasza jest historia bardzo wam dobrze znana, 11 rozdział Łukasza. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie. Ja lubię do tego fragmentu wracać i na różne potrzeby go używam. Ale tutaj tak naprawdę całe te trzy wersety w Łukasza 11 od 2, 3, 4 to jest prośba. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Wiesz, ja często uczę o tym, że w tej modlitwie jest dużo uwielbienia. Ale tak gramatycznie patrząc na te słowa, to wszystkie są prośbą do Boga. Boże, proszę Cię, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, tak? Czyli to jest prośba do Niego, żeby Jego imię było uwielbione przeze mnie, przez innych ludzi, przez cały świat. Proszę, żeby przyszło Twoje królestwo. Nie ogłaszam Jego przyjścia, tylko proszę, żeby przyszło. Bądź wola Twoja jak w niebie na ziemi. Proszę, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest prośba na każdy dzień. Odpuść nam nasze winy. Tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wiecie? I to jest prośba w całości. Ja myślę, że można by to zamienić na modlitwę dziękczynną i całą te trzy wersety obrócić na dziękczynienie i powiedzieć: Ojcze, który jesteś w niebie, wielbię Twoje imię. Dziękuję Ci, że Twoje królestwo przychodzi. Dziękuję Ci, że Twoja wola, jak jest w niebie, coraz bardziej jest na ziemi. Dziękuję Ci, że każdego dnia dajesz mi chleb powszedni. Dziękuję Ci, że odpuszczasz mi wszystkie moje winy i leczysz moje choroby. I dziękuję Ci, że odpuszczasz mi i że Ty jesteś Bogiem, który nigdy mnie nie kusi, bo Ty jesteś Bogiem, który nikogo nie kusi, jak mówi list Jakuba, ale zawsze mnie ratujesz od zguby. Mogę też tą modlitwę przerobić na proklamację, tak? Na ogłaszanie. Ojcze, ja ogłaszam, który jesteś w niebie, że święci się imię Twoje, że przychodzi królestwo Twoje, że Twoja wola się wypełnia, że chleba mamy pod dostatkiem. Ogłaszamy, że Ty odpuszczasz wszystkie nasze grzechy. Ogłaszamy krew Jezusa i ogłaszamy, że my przebaczamy naszym winowajcom. Czy się nam chce, czy nie chce, my ogłaszamy to, że my im przebaczamy i że Ty nas nie wodzisz na pokuszenie. Wiecie, to są trzy różne modlitwy. Dziękczynienia, ogłaszania i proszenia. Ale w tym szczególnym przypadku literalnym, kiedy oni przyszli go, żeby on się nauczył ich modlić, on im mówi: jak się modlicie, to proście. I to jest piękne. Dlaczego to jest takie ważne, że będę prosił? Powiedz: będę prosił. Bo my mówimy, nie będę się prosił. Co nam nie pozwala tego zrobić? Myślę, że nasza duma. Idź, poproś go o podwyżkę. Nie będę się poniżał. Jakby miał trochę oleju w głowie, wiedziałby, że za pół darmo dla niego pracuję. Poproś o coś męża. Tak, żeby później o tym opowiadał przez miesiąc. Poproś o coś żonę. Niech się domyśli, jak mnie kocha. Rodzice mówią do dzieci, ile można was prosić? No, wiecie, moje odkrycie rodzicielskie jest takie, że wystarczy jednak poprosić. Że jak dresie, ile ja mam was prosić? To się psuje atmosfera w domu, nawet jak to zrobią. Ale jak przychodzę i mówię, słuchaj, zrób to. Zrób to. Czy mogę cię prosić? Bez robienia afery wokół tego. Tylko prośba. Bez dopinania całej teologii. Ile mogę prosić? Czy ja ciągle muszę powtarzać? Tylko po prostu prośba. Na miękko. Moja żona mnie tego nauczyła. Marek, nie krzycz. Proś. Moje dzieci, powiem wam, wszystko zrobią. Bo takie jest słowo w Biblii, które mówi, że łagodne słowo łamie kości. Więc jak przychodzisz, mówisz, kochanie, opróżnij zbywarkę. I on zapomni. I należy mówić, ty niepamiętalski, ty taki. Tylko trzeba przyjść drugi raz. Kochanie, proszę, opróżnij zmywarkę. Wiesz, i jak ładnie prosisz, to w końcu masz opróżnioną tą zmywarkę. I nie masz awarii w domu, nie masz zerwanej relacji, sam nie jesteś sfrustrowany, nie przyklinasz dzieci, nie wypowiadasz nad nimi niepotrzebnych słów. Po prostu prosisz. Prosisz do skutku. Wiecie, więc powiedz, będę prosił.
Będę prosił.
Po to jest to potrzebne, bo to po prostu jest, to jest klucz też do naszego życia w każdej innej dziedzinie. Jak będziemy mieć taką postawę. Powiedziałem, że duma jest największą przeszkodą w proszeniu. No tak. Bo co mówi polskie przysłowie? Pokorne ciele dwie matki z się. I wiecie, i to się odnosi do Boga. Zobaczcie, co jest tutaj dalej napisane. Kiedy powiedział, zbaw nas od złego. I dalej mówi, i rzekł im, każdy kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co a tamten z mieszkania odpowie, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już mam zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. To zawsze dla mnie było trudne, bo ja nigdy z dziećmi w łóżku nie spałem i zawsze jakieś lepsze wymówki mieć. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, a kołaczcie, a wam otworzą. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Więc wiesz, Jezus przychodzi, uczy ich, jak się modlić, Ojcze nasz, a potem im mówi i rzekł do nich, róbcie tak, jak robicie ze swoim przyjacielem, kiedy naprawdę czegoś chcecie. Amen? Wiecie, kolejna rzecz. Te będę prosił, to jest naprawdę fajne lekarstwo na frustrację. Oczywiście na frustrację świetnym lekarstwem jest dziękczynienie, ale nie będę już wracał do tych 3 kazań z początku roku. To jest naprawdę fajne lekarstwo, ale również to jest dobre lekarstwo. Bo możesz ulegać frustracji, a możesz pójść drogą dopominania się do Boga. I pukania, i kołatania. Tak to jest powiedziane, tak? Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. A kto prosi, otrzymuje. Prosi, otrzymuje. Kołacze otwierają, ma. Szuka, znajduje. Więc Jezus bardzo radykalnie sprawę stawia. On nie robi takiego kazania, jak ja robię. A czy już o to poprosiłeś? Czy powiedziałeś, Jezu, załatw to, proszę cię? On bardzo radykalnie idzie. I dalej mówi, i tu jest o Duchu Świętym. Gdzie jest jakiś ojciec pośród was, którego syn będzie prosił chleb, a da mu kamień? Pewnie by się taki znalazł. Albowiem gdzie będzie prosił o rybę, a da mu zamiast ryby węża? Albo będzie prosił o jajko, a da mu skorpiona? Jeśli wy więc, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. to mnie tak dotyka, bo my możemy siedzieć w naszej teologii i powiedzieć, ja mam Ducha Świętego. Albo dziękować za Ducha Świętego. Albo proklamować Ducha Świętego. Ale czym innym jest proszenie o Ducha Świętego. Wiecie, i dlatego być może się tu zatrzymałem, bo chciałem kontynuować to słowo sprzed 2 tygodni o Duchu Świętym, ale mnie to jakoś tak zatrzymało, że drogą do Ducha Świętego jest proszenie o Ducha Świętego. No bo teologia jest taka, że Duch Święty mieszka w nas. Ale wiecie, są te wersety o odnowieniu Ducha we mnie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że oni powtórnie zostali napełnieni Duchem Świętym i cała ziemia się zatrzęsła. Rozumiesz, że można prosić i można wtedy otrzymywać. Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Gdzie? Też coś zastanawiałem nad tym z perspektywy właśnie tych konkretnych apostołów, bo oni później, on kiedy się z nimi rozstawał w Dziejach Apostolskich, powiedział do nich, nie oddajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ducha Świętego. I później jest powiedziane, że w Dziejach Apostolskich 1:14, a ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwach na słowo Jezusa przez 10 dni między wniebowstąpieniem a... Czyli więc trwali jednomyślnie w modlitwach. Tam pewnie były też prośby. Bo Jezus mówi, dam Ducha Świętego tym, którzy proszą. Widzimy z perspektywy takiej teologicznej, biblijnej, mówimy, on dał Ducha Świętego apostołom, którym obiecał. Obiecał i dał. No to jest prawda. Ale tak pójdźmy literalnie. Czy dałby im, gdyby nie prosili? Czy Judaszowi dał? Nie dał, bo już go nie było. Ale dał, słuchajcie, Maciejowi, którego nie było wtedy, kiedy obiecał, że da, bo został dołączony zamiast Judasza. I później jest powiedziane, i zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Ci, którzy byli tam zgromadzeni jednomyślnie, na czym? Na modlitwie. Więc tutaj, kiedy czytamy w Łukasza, w Łukasza 11, dobrze? On mówi, że tak Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, to on mówi o tym, żeby prosić i wtedy otrzymać. Amen? To jest po prostu piękne. I teraz tak, jeśli my mamy, wiecie, bo tu jest to odnoszenie do naszych ziemskich rodziców, że wy chociaż źli jesteście, to i tak dajecie dobre rzeczy, to tym bardziej Ojciec da. Ja sobie myślę, że ziemscy rodzice nam nie potrafią wszystkiego dać. Tak? Bo nie są wszechmocni. Nie mają wszystkich zasobów. Ale nasz Ojciec w niebie ma wszystko. Inny fragment jest, że jeżeli będziemy Go prosić zgodnie z Jego wolą, tak, to On wysłuchuje. Więc no, nie wszystko nam da, nie dlatego, że nie ma. Nie wszystko nam da, jeżeli to nie jest Jego wola dla nas. Ale ma wszystko. Więc co da? Da to, co jest Jego wolą. Nie. Da o to, co poprosisz, zgodnie z Jego wolą. I to jest różnica. Bo my mamy często taką postawę ludzi wierzących i mówimy tak, jak to jest wola Boża, to się stanie w moim życiu. Nieprawda. Słuchajcie, jest lipiec, czerwiec, są super malinowe pomidorki gruntowe na bazarkach wszystkich. Ja tak może je wspominam, bo w zeszłym roku po prostu uwielbiałem jeść pomidory całe lato. Jak szalony jadłem pomidory. I sobie rano jadąc do biura zajeżdżałem do bazaru i kupiłem 0,5 kilo pomidorów, po czym kroiłem je ze szczypiorem i jadłem je bez chleba w biurze. I tak lato spędziłem. Jak jest wiosna i są pomidory, to będę jadł pomidory. No nie. Musisz pójść po te pomidory. Wtedy będziesz je jadł. Twój ojciec jest dobrym ojcem. Ma dobre rzeczy dla swoich dzieci. W wielu rzeczach, które ma dla ciebie, jest jego wola, żeby ci je dać. Ale Jakuba mówi list, nie macie, bo nie prosicie. Wiesz, i to jest po prostu niesamowite. On mówi, że on da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Żadnego innego warunku nie stawia. Tylko mówi o prośbie o Ducha Świętego. Żadnego innego warunku. Nie mówi, kto będzie pokutował, kto się nawróci, kto po prostu... Czy to są potrzebne warunki do przyjęcia Ducha Świętego? No, jak nie znasz Boga, to musisz się nawrócić, bo Biblia mówi, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Więc on, jeżeli chcesz o cokolwiek prosić, to musisz przyjąć swoje zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. I słuchajcie, i na koniec zakończymy tym fragmentem, który, od którego zaczęliśmy, Jana 14, wróćmy tam jeszcze na chwilę. To, co czytaliśmy, Jana 14, o tym Duchu Świętym i tym zakończę. Od wersetu 11. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Wierzcie w to. Jezus mówi, wierzcie w to, że ja jestem w Ojcu i Ojciec jest we mnie. Wierzcie w to. Dlaczego mamy w to wierzyć? Bo nie możemy tego zrozumieć, że On jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Moich, tak? Jezus mówi. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jezus mówi, o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim. To jest taka dodatkowa rzecz, może to o tym powiem na następnym kazaniu, nie wiem. Zobaczymy, jak Bóg poprowadzi. Bo do tej pory mówimy o proszeniu, a tutaj Jezus mówi, proście w imieniu moim. Różnica jest taka, że jak przychodzisz i mówisz, Ojcze, proszę Cię, daj mi to, bo to jest dobre. To ma jakąś swoją moc. Ale jak moje dziecko przychodzi i mówi, tato, zawieź mnie do szkoły i widzi mój wzrok, potem mówi, bo mama kazała, to ta prośba nabiera nowej mocy. Albo jak przychodzi i mówi, że tato, czy mogę nie pójść dzisiaj do szkoły, bo mama już się zgodziła, żebym nie poszedł do szkoły. Tak? Ta prośba doznaje wzmocnienia. Trochę można to odnieść do tego, że jak my przychodzimy i mówimy, daj mi to, proszę cię, daj mi to, no to ma jakąś swoją moc, zbudowaną na tej relacji miłości dobrego ojca, który ma dobre rzeczy dla swoich dzieci. Ale jeżeli my przychodzimy i mówimy, że prosimy o to w imieniu Jezusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, cierpiał i żyje na wieki, wstawia się za nami, który jest po prawicy Ojca, który dokonał pełnego zbawienia i stworzył nam drogę do spotkania z Ojcem. I proszę w imieniu już nie tylko żony, matki i tak dalej, czy tam, bo kierownik tak powiedział, żebyś mi to dał, czy sytuacje życiowe, gdzie się naszą prośbę wspomagamy innymi ludźmi, ale mówimy, odnosimy to do samego Jezusa Chrystusa, to jakiego możemy się efektu spodziewać? Jezus mówi, jakiego efektu możemy się spodziewać. Cokolwiek prosić będziecie, w imieniu moim to otrzymacie. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Tak więc wiecie, Bóg jest dobry dla nas, ma dobre rzeczy dla nas i po prostu zachęca nas do tego, żebyśmy po prostu prosili. Żebyśmy prosili, a otrzymamy. Nie otrzymujemy, bo nie prosimy. Całe życie na podstawie własnej sprawiedliwości, w oparciu o własną dumę, chcemy osiągać rzeczy w życiu. A możemy zmięknąć w naszych sercach, mówić do Jezusa, Jezu, Ty to załatw. Otwierać się w prośbie na Niego, prosić Go o większą miarę Ducha Świętego, który będzie w nas. Przepraszam, już miałem lądować, ale jeszcze jedna ilustracja, która mi tutaj ryje bańkę. 20 werset. To jest po prostu w ogóle mega. Chciałem to w postaci teatrzyka przedstawić, ale po prostu nie da się. Zaraz zobaczycie dlaczego. Owego dnia poznacie. To jest ten sam. 14 rozdział Ewangelii Jana, 20 werset. Owego dnia poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. I dzisiaj od rana o tym cały czas myślałem, bo zacząłem od myślenia o Duchu Świętym. Wiecie, gdzie jest ten Duch Święty, tak? Gdzie jest Jezus? Wiecie, i miałem po prostu taką ilustrację. Chciałem to tak w postaci takich literek C wam wyrysować tutaj na waszych oczach. Przychodzi jedna osoba, Ojciec, potem przychodzi druga, tu się wtula, to jest Syn, później Jezus mówi, wy we mnie, kolejne C, takie wygięte, my wchodzimy, a w nas Duch Święty. Ale to jest bez sensu, bo to pokazuje, że jeden Ojciec jest większy, a Duch Święty jest najmniejszy, by wynikało z tej ilustracji C umieszczanym w C. I nie wiedziałem, jak to pokazać, wiecie, tutaj zilustrować, żeby to jedno było, żeby to wszystko było takie same. Ale wiecie, to jest właśnie osoba Ducha Świętego, której ja chcę głosić w tym roku i chcę do tego wracać, bo wierzę, że potrzebujemy odnowić naszą społeczność z Duchem Świętym i Jego mocy działającej w nas, naszej wiary w ogóle w to. Wiecie, to jest jeden z ewangelicznych fundamentów naszego chrześcijańskiego życia. Bycie ochrzczonym w Jezusie, a potem napełnionym Duchem Świętym. My tego nie praktykujemy. My zapomnieliśmy o sobie Ducha Świętego. Częściej o demonach, których się potrzebujemy pozbyć, myślimy, niż o mocy Ducha Świętego. Ale więc ta ilustracja mnie przenika. Jezus mówi, tak jak ja jestem w Ojcu, tak wy jesteście we mnie. I jak wy jesteście we mnie, tak Duch Święty jest w was. I teraz sobie myślisz, Jezu. Co to za po prostu ezoteryka głęboka? Jak to sobie w ogóle wyobrazić? Jezus mówi, wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Tu nie da się tego pojąć. Ale to jest to zaproszenie, do którego mamy. Jezus mówi, nie zostawię was sierotami, ale poślę wam Ducha Świętego, aby był z wami na wieki. Więc proście. Bo komu Ducha Świętego dam? Tym, którzy proszą. Ci otrzymają Ducha Świętego, ci, którzy proszą. Więc teraz na koniec, jak chcesz? Czy chcesz poprosić? Czy chcesz dalej swoje chrześcijańskie kung fu trenować? Czy chcesz się uniżyć i powiedzieć po prostu, Panie, proszę. I zacząć się uczyć prosić. Wiecie, myślę sobie, że to trochę jest tak, jak Łukasz, chcesz grać na pianinie? Przepraszam, takie pytanie retoryczne zadałem. A może nie chcesz grać na pianinie? Może Estera chce grać na pianinie? Kto chce grać na pianinie dzisiaj? Tak? Super, dziękuję. Wiecie, są te zasady biblijne, które zawsze działają bardzo podobnie. Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Są pewne rzeczy, które same do nas wracają. Prawda jest taka, że jeżeli nie mamy postawy serca, żeby prosić, to później też ani ludzi nie prosimy, ani Boga nie prosimy, ani nikogo nie prosimy. Bo to jest duma, która się rozlewa i na nasze życie, i nasze życie duchowe, naszą relację z Bogiem, i w małżeństwach, i z dziećmi. A tu chodzi o to, żeby prosić. Czasami też nie chcemy prosić, bo wiemy, że ktoś prośby używa jako manipulacji wobec nas, więc my nie chcemy się narzucać, dlatego nie chcemy prosić, bo ktoś nas prosił, ale tak naprawdę to było narzucanie, więc my nie chcemy być tacy jak oni. Ale tu wracamy, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Może on naprawdę prosił, a nie manipulował. Ale przez to, że to była presja na mnie, odebrałem to jako manipulację, w związku z tym ja dzisiaj nie proszę, bo osądziłem. Więc wiecie, jakkolwiek wszystko sprowadza się z powrotem do serca, które staje przed Bogiem i mówi, Panie, przenikasz i znasz mnie. I ty sprawdź, czy idę drogą właściwą, czy idę drogą, która do nikąd nie prowadzi. Po prostu, co ja mam zrobić? Amen? Więc o co poprosisz? Człowieka, o co poprosisz Boga? Amen. Bóg jest dobry. Wie, na co odpowiedzieć, ale na pewno wszystko ma. Na pewno wszystko ma. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność. Ojcze, dziękuję, że jesteś tutaj. I Panie, oddajemy Tobie te ostatnie minuty tego spotkania, żebyś nas dotknął wszystkich. I żebyśmy w tym poselstwie, po tym poselstwie otworzyli swoje serca, żeby usłyszeć to, co Ty do nas mówisz i poprosić o to, czego pragniemy, a czego od dawna, o co od dawna nie prosiliśmy. Bo tyle wokół nas jest takiej presji, że żeby mieć zwycięskie życie, to trzeba albo mieć, albo trzeba zrobić, albo zrobić inaczej. I to wywiera na nas presję, w związku z tym idziemy w takim kierunku własnej jakiejś samodoskonałości. Panie Jezu, ja dzisiaj rezygnuję z mojej hiperduchowości, mojej perfekcyjności w życiu duchowym, moim staraniu się, w mojej gorliwości. Ale chcę być jak dziecko, które przychodzi i po prostu prosi, które prosi Ojca, żeby otrzymać to, czego potrzebuje. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję za Twoją obecność. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś, że prosiłem i że Ty jesteś. Proszę Cię, wylewaj się, Panie, na nasze zgromadzenie, na drogę, na tą wspólnotę, ale nie tylko na tą wspólnotę, na każdą wspólnotę, która jest tu reprezentowana, albo na każdą osobę, która w sieci nas ogląda. Ojcze, w ogóle wylewaj się na nasze chrześcijańskie wspólnoty, Ojcze, w tym mieście i w naszym kraju, żebyśmy naprawdę byli jak dzieci, które przychodzą, żeby otrzymać od Ciebie i wziąć to, co Ty dla nas masz. I Panie, ja też osobiście chcę Cię przeprosić za mój taki duchowy pracoholizm, który czasami wygląda na pobożność, czasami wykonuje jakąś dobrą robotę w tym, ale często jest zupełnie bezużytecznym wysiłkiem, który nic nie wnosi, tylko zmęczenie. Panie Jezu, chcę stać jak dziecko przed Tobą i spodziewać się, że otrzymam od Ciebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że dałeś mi dobre życie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że dałeś mi nowe narodziny, że jestem nowym stworzeniem w Tobie. Dziękuję Ci, że napełniłeś mnie swoim Duchem Świętym. Dziękuję Ci, że odkryłeś przede mną swoje powołanie i mogę je od tak wielu lat pełnić. Ale Panie Jezu, jest tak wiele rzeczy, za którymi tęsknię. Ja chcę Ciebie prosić o te rzeczy, żeby one przyszły. Szczególnie o te, które są Twoją wolą. I Panie Jezu, ja proszę Cię o te rzeczy w imieniu Jezusa. Na podstawie tego, co Jezus zrobił. Na podstawie Jego krwi, na podstawie Jego ran, na podstawie Jego krzyża, na podstawie Jego imienia. Proszę Ciebie, Ojcze, niech to, co jest Twoim planem, objawi się. Panie Jezu, prosimy Cię w imieniu Jezusa za wszystkimi członkami tej wspólnoty, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, o to, żeby byli wzmocnieni, żeby byli pocieszeni, żeby byli napełnieni pokojem, Ojcze. Modlimy się, Ojcze, żebyś dał nam, nie na podstawie naszych uczynków, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś dał nam swoje królestwo w pełni. Pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Ojcze, proszę Cię, prosimy Cię o innych wierzących, Ojcze. Prosimy Cię, Panie, o Polskę. Prosimy Cię, Panie, o Polskę. Niech przyjdzie Twoje wylanie Ducha Świętego. Niech przyjdzie przebudzenie. Niech przyjdzie ożywienie przez moc Ducha Świętego do naszego kraju. Panie, prosimy Cię. Panie, prosimy Cię, niech się wylewa Twoje działanie. Niech się wylewa Twoja moc, Ojcze, w naszym kraju. Panie, prosimy Cię, niech się wylewa Twoja moc w naszym kraju. Panie, niech płynie Twoje życie. Panie, prosimy Cię o nasze domy, Ojcze. Niech w naszych domach rządzi pokój Chrystusowy, Ojcze. Prosimy Cię o to. Czegokolwiek brakuje, Ojcze, w naszych domach, prosimy Cię, daj nam to, żeby pokój Chrystusowy wypełniał nasze domy, żeby były one jak oazy na pustyni. Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech się wylewa Twój pokój na nasze domy, Ojcze, na nasze rodziny i na nasze życie. Przyjdź Królestwo Twoje, prosimy Cię. Przyjdź Królestwo Twoje, prosimy Cię. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, prosimy Cię. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Niech się objawi Twoje Królestwo, niech się objawi Twoja moc. Panie, prosimy Cię. Panie, prosimy Cię. Panie, prosimy Cię o większą miarę Ducha Świętego. Panie, Ty powiedziałeś, że dasz Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą. Panie, dlatego my prosimy Ciebie o większą miarę Ducha Świętego. Tak jak apostołowie prosili, żeby mogli z odwagą głosić Słowo Boże. Tak my prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy mogli z ofiarą głosić Słowo Boże. I chcemy otrzymać kolejną porcję Ducha Świętego i na nowo być napełnionymi Duchem Świętym. Panie, oczekujemy tego, spodziewamy się i tęsknimy za tym. Panie, szukamy Ciebie. Panie, przyjdź, Panie, przyjdź, Panie, przyjdź. Objaw swoją chwałę, objaw swoją moc, objaw swoje królestwo. Panie, tęsknimy za głębokością. Panie, daj nam głębokość, daj nam głębokość. Daj nam pokój, daj nam radość. Panie, prosimy Cię, niech się objawia Twój pokój, niech się objawia Twoja radość. Szerdiora la kere le sira, la kere menera, derdere le sera laja. O, reberele kila, malala szedro, derele sidra, derele sera, la kere meneja. O, rebe szedra, derele sera, la vreleja. Halleluja. Jezu, przychodź, Jezu, przychodź, Jezu, przychodź, Jezu, przychodź. O, remenene kira, la sedro, deraba sera, la kere meneja. Szerdiora la kere le sidra, derele sera, la ubralaja. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś dobry. Halleluja. Panie, uwielbiam Ciebie. Panie, czekamy. Czekamy na więcej. Czekamy na więcej. Na więcej, na ożywienie, Panie. Czekamy na przebudzenie, Ojcze. I prosimy Cię o młodych ludzi, Ojcze. Prosimy Cię o młodych ludzi, żeby doświadczali realnego spotkania z Tobą, Ojcze. Ja proszę Cię, Panie, o wszystkich młodych ludzi, Panie. O 10-latków, 15-latków, 20-latków, 25-latków, o realne doświadczenie, Panie, Twojej mocy i Twojej obecności. Tak jak ja doświadczałem tego, kiedy miałem te lata, Ojcze. Proszę Cię, Panie, o chrzest w Duchu Świętym, o chrzest w mocy Bożej. Proszę Cię o dary Ducha Świętego dla młodych. Proszę Cię o to, o prorokowanie dla młodych ludzi, Panie. Proszę Cię o wizje, sny i marzenia, o wylanie się Ducha Świętego na wszelkie ciało, Panie. Modlę się, Panie, o młodych ludzi. Daj im doświadczenie. Daj im doświadczenie, Panie. Daj im doświadczenie przebudzenia. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Panie, modlę się o wszystkie kościoły w Warszawie, Panie. O te starsze wiekowo i o te zupełnie młode, Ojcze. O każdą generację, Panie, wylewaj swoje błogosławieństwo i niech Twoje królestwo w Warszawie poszerza się. Panie, niech się poszerza Twoje królestwo w Warszawie. Niech się poszerza Twoje królestwo. Niech przybywa kościołów. Niech przybywa liderów duchowych. Niech przybywa pastorów, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, niech będzie wylany Duch Święty. Niech będzie wylany Duch Święty. Niech będzie wylana moc Ducha Świętego. Ojcze, dziękuję Ci. Panie, proszę Cię. Panie, proszę Cię. Jezu, prosimy Cię, Ty to załatw. Jezu, prosimy Cię. Jezu, prosimy Cię. Wyjednaj nam tu Ojca. Prosimy Cię. Prosimy Cię. Prosimy Cię. Prosimy Cię. Prosimy Cię. Prosimy Cię. Halleluja. Halleluja. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty prosiłeś, prosić i prosisz będziesz. I my możemy wschodzić w Twoje ślady i być tymi, którzy prosili, proszą i prosić będą. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Ojcze, uwielbiam Cię za Twoją łaskę i Twoją obecność. Jesteś dobry, Jezu. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci.